Widok Basi w Chrypciowie poruszył widocznie w nim zapiekłe bóle, bo calując na powitanie jej ręce, począł nagle stękać jak dobijany żubr, po czym oczy zaszły mu krwią i żyły na szyi nabrzmiały jak powrozy. A gdy Basia zalała się łzami i z uczuciem matki ścisnęła mu rączkami głowę, padł jej do nóg i długo nie można go było oderwać. Natomiast dowiedziawszy się, jaką funkcję hetman mu przeznacza, ożywił się wielce. Płomień złowrogiej radości zabłysnął mu w twarzy i rzekł: uczynię to, uczynię i więcej. A jeśli spotkasz tamtego wściekłego psa, dajże mu łupnia, wtrącił pan Zagloba. Nowowiejski zrazu nic nie odrzekł, patrzył tylko na pana Zaglobę. Nagle zaświtało mu w oczach, podniósł się i począł iść ku staremu szlachcicowi, jakby się chciał na niego rzucić. Czy pan wierzysz, rzekł, że ja temu człeku nie uczyniłem nigdy zła i żem mu był zawsze życzliwy? Wierzę, odrzekł pospiesznie pan Zagloba, cofając się roztropnie za małego rycerza. Sam bym poszedł z tobą, ale mnie pedogra po nogach kąsa. Nowowiejski, rzekł mały rycerz, kiedy chcesz ruszyć? Dziś na noc. Dam ci 100 ludzi dragonów. Sam tu z drugim stem prócz piechoty ostanę. Chodź na majdan. I wyszli, żeby wydać rozkazy. Na progu czekał wyprostowany jak struna Zydor Luśnia. Już wieść o ekspedycji rozeszła się po Majdanie, więc wachmistrz w swoim i swojej kompanii imieniu zaczął prosić małego pułkownika, by mu z Nowowiejskim iść pozwolił.
Także to? Chcesz ode mnie odejść? Pytał zdziwiony Wolodyjowski. Panie komendancie, my temu takiemu synowi ślubowali. A może przyjdzie na nasze ręce?
Prawda jest. Mówił mi o tym pan Zagloba, odrzekł mały rycerz. Luśnia zwrócił się do Nowowiejskiego.
Panie komendancie, czego chcesz? Jeśli my go dostaniemy, żeby ja mógł go opatrzyć.
I taka sroga, zwierzęca zawziętość odmalowała się w twarzy Mazura, że Nowowiejski skłonił się zaraz Wolodyjowskiemu i rzekł prosząc: wasza miłość, pozwól mi tego człowieka. Wolodyjowski nie myślał się sprzeciwiać i tego samego wieczora pod noc 100 koni z Nowowiejskim na czele ruszyło w drogę. Szli znanym szlakiem na Mohilów, Jampol. W Jampolu zetknęli się z dawną raszkowską zalogą, z której 200 ludzi na mocy rozkazania hetmańskiego połączyło się z Nowowiejskim, reszta zaś pod wodzą pana Białoglowskiego miała iść do Mohilowa, w którym stał pan Bogusz. Nowowiejski zaś pociągnął w dół aż do Raszkowa. Okolice Raszkowa były już zupełną pustynią. Samo miasteczko zmieniło się w kupę popiołów, które wiatry zdolały już rozwiać na 4 strony świata. Nieliczni zaś mieszkańcy pouciekali przed spodziewaną burzą. Był to już bowiem początek maja i orda dobrucka mogła każdej chwili ukazać się w tych stronach, więc niebezpiecznie było w nich dosiadywać. W rzeczywistości ordy stały jeszcze wraz z Turkami na kuczyn-kauryjskim Bloniu, ale nie wiedziano o tym w raszkowskich odojach, więc każdy z dawnych mieszkańców Raszkowa, ocalałych po ostatniej rzezi, unosił wcześnie głowę, dokąd mu się widziało. Luśnia przez drogę układał sobie sposoby i fortele, jakich, wedle jego zdania, powinien się był chwycić pan Nowowiejski, jeśli chciał szczęśliwie i skutecznie nieprzyjaciela podchodzić. Myślami tymi dzielił się łaskawie z szeregowcami.
— Wy, końskie łby — mówił im. — Wy się na tym nie znacie, ale ja, stary, ja się znam. Pójdziem do Raszkowa, tam zataimy się w Odojach i będziemy czekać. Przyjdzie orda do Brodu, to naprzód przeprawią się małe zagony, jako to u nich zwyczaj, że czambuł stoi i czeka, aż mu owi dadzą znać, czy przespiecznie. Dopieroż my chylkiem ruszymy za nimi i pognamy przed sobą aż hen, chociażby do Kamieńca.
A tak i tamtego psu brata może mnie dostać,
zauważył jeden z szeregowych.
Stul gębę, odparł Luśnia. Któż pójdzie przodem, jeśli nie Lipki?